przeżywamy odpust parafialny. Szczególny dzień, w którym zapatrujemy się na postać Jezusa Chrystusa jako dobrego pasterza. Ile razy przychodzimy tutaj do kościoła, szczególnie w niedzielę czy w zwykły dzień, przed naszymi oczyma jest tutaj na fresku postać dobrego pasterza, otoczonego gronem najznamienitszych polskich świętych. Wpatrujemy się w jego twarz, rozpoznajemy w nim dobroć, łagodność. On sam o sobie w dzisiejszej Ewangelii mówi: jestem dobrym pasterzem. A czym się charakteryzuje dobry pasterz? Tym, że, jak mówi sam o sobie, życie swoje oddaje. Nie tak jak najemnik, który nie troszczy się o owce. W razie niebezpieczeństwa porzuca je i ucieka, ratując sam siebie. Dobry pasterz przede wszystkim ratuje powierzone mu owce. On zna je po imieniu, woła je, a one idą za nim, bo znają jego głos. A gdy któraś zabłąka się, dobry pasterz szuka ją, znajduje, bierze na swoje ramiona, jak na tym fresku, przytula do siebie i niesie do owczarni. On karmi te owce, troszczy się o ich odpowiednią paszę, odpowiednie pożywienie. Oczywiście w tych biblijnych obrazach rozpoznajemy rzeczywistość, która dotyczy naszego życia. Chrystus jest dobrym pasterzem. On oddał życie za nas, umierając na krzyżu. Oddał życie za każdego człowieka, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. Chrystus jako dobry pasterz troszczy się, aby nikt z nas nie był głodny duchowo. Daje mu siebie jako pokarm. My, spożywając Eucharystię, jednoczymy się z Chrystusem w taki sposób, że nie ma podobnego zjednoczenia na ziemi. Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Jeżeli jemy byle co, no to i nasz organizm jest byle jaki, słaby, chorowity. Chrystus stał się chlebem, stał się pokarmem, abyśmy go spożywali. A spożywając, on sprawia, że jego ciało wnika w nasze, w każdą komórkę naszego ciała wnika jego, czy najświętsze ciało. Chrystus nas od środka przemienia, upodabnia nas do siebie. Tak jest dobry pasterz, zatroskany o swoje owce. Upodabnia je do siebie, przebóstwia je. On jako Bóg stał się człowiekiem, rodząc się maleńkim dzieckiem w Betlejem, co przeżywaliśmy kilka miesięcy temu w tajemnicy Bożego Narodzenia, po to, aby człowiek rodził się dla nieba, aby człowiek się przebóstwiał, aby był dzieckiem Bożym. Siostry i bracia, to jest troska dobrego pasterza o każdego z nas. Jaka hojność jego łaski, jaka wielka jego miłość do każdego człowieka. Słusznie więc apostoł Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, pisze w dzisiejszym drugim czytaniu: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. W tym się wyraża troska Chrystusa, dobrego pasterza, o każdego człowieka bez wyjątku. Ale ten fakt, który sobie uświadamiamy, słuchając Ewangelii, każe nam postawić pytanie. Pytanie sobie. Jeżeli Chrystus jest dobrym pasterzem, troszczy się o mnie, to czy ja pozwalam się ogarnąć jego miłości? Czy ja należę do jego trzody, do jego owczarni? Czy nie jestem jak czarna owca, która chce chodzić swoimi drogami, która wie lepiej, co jest dla niej lepsze? A prawda jest taka, jeśli ktoś obserwował filmy chociażby przyrodnicze na różnego rodzaju kanałach przyrodniczych, można łatwo by zobaczyć, jaka jest strategia drapieżników, które żywią się owcami, antylopami czy innymi zwierzętami, które żyją stadnie. Żaden drapieżnik, wilk, pantera, tygrys i inne nie rzuca się w środek stada, bo wystraszone stado by go zatratowało, zadeptało. Ale co robi? Czeka, aż jakaś sztuka z tego stada się oddali. Albo odpędza tę sztukę, żeby była samotna, z dala od stada. I wtedy z łatwym łupem. Tak jest z człowiekiem. Kiedy człowiek nie jest blisko pasterza, kiedy chrześcijanin nie należy do wspólnoty, odrywa się od wspólnoty wiary, jest łatwym łupem złego ducha. Łatwo ginie na manowce. Jakimś szczytem głupoty, bo tak trzeba to dosłownie nazwać, szczytem głupoty jest ostatnia moda propagowana przez tych czy owych w mediach, wypisywania się z Kościoła. Obraziłem się na Pana Boga i wypisuję się z Kościoła. Nie chcę należeć do Kościoła. To tak jakby owca powiedziała, nie chcę się paść razem ze wszystkimi, ja sobie znajdę lepsze jedzenie, będę sobie żyć sama. Kto ją obroni przed wilkiem, przed drapieżnikiem? Kto ją ocali? Kto jej zabezpieczy żywność i wszystko, co jest niezbędne do życia? Chrystus jest dobrym pasterzem. Troszczy się o każdego z nas. Można by powiedzieć, co ci Chrystus takiego zrobił, że gardzisz Nim, gardzisz Jego miłością, że się Go chcesz wyrzec. Co On ci takiego zrobił? Skrzywdził cię? W czym? Kochani, jesteśmy ochrzczeni. Sakrament chrztu sprawia, że w duszy człowieka jest wyciśnięta pieczęć przynależności do Chrystusa. To trochę tak, jak robi się właśnie w hodowli zwierząt. Kiedyś znaczyło się zwierzęta, wypalając na skórze specjalny znak. Wiadomo, że to zwierzę należy do tego właściciela. I tego faktu nie dało się usunąć, bo to znamie było trwałe. Oczywiście nikt teraz nie stosuje tak brutalnej metody. Niemniej jest analogia, że przez chrzest w duszy człowieka zostaje wyciśnięty znak przynależności do Chrystusa. I choćby człowiek zeszedł na samo dno piekła, choćby się po szyję unurzał w bagnie moralnym, to zawsze na jego sercu pozostaje znak przynależności do Chrystusa. I na sądzie Bożym Bóg upomni się o ten znak. Zapyta się każdego z nas, co zrobiłeś z przynależnością do Chrystusa? Co zrobiłeś z łaską Chrztu Świętego? Jak żyłeś? To jest troska Chrystusa, dobrego pasterza, o szczęście doczesne i szczęście wieczne. Siostry i bracia, ale ta troska Chrystusa, dobrego pasterza, aktualizuje się w Kościele i świecie poprzez ludzi. Tak to Chrystus ustanowił, że tę troskę o zbawienie każdego człowieka powierzył swoim sługom, najpierw apostołom, a następnie kapłanom. Co więcej, polecił nam wszystkim, mówiąc: proście Pana żniwa, bo żniwo jest wielkie, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, żeby nie zabrakło tych, którzy w imię Chrystusa pasterza będą troszczyć się o lud Boży. Dlatego czwarta niedziela Wielkanocy, która dla nas jest parafialną uroczystością odpustową, w całym Kościele od 52 lat jest obchodzona jako niedziela modlitwy o powołania. Powołania kapłańskie i powołania do służby Bogu w życiu konsekrowanym. To jest nasz obowiązek, modlić się o powołania, aby nie zabrakło tych, którzy w imię Chrystusa troszczyć się będą o nas, o naszych bliskich i o innych ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia. Ktoś, kto się nie modli o powołania, daje dowód swojej niewiary, lekceważenia spraw Kościoła. I przeciwnie, ktoś, kto zdaje sobie sprawę, jak wielką wartością jest łaska wiary, jak wielkie dary Chrystus daje człowiekowi, będzie modlił się, aby nie zabrakło tych, którzy te dary Chrystusa będą innym rozdzielać. Dlatego Kościół dzisiaj i przez najbliższy tydzień usilnie zachęca nas do modlitwy o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. I chciałbym chwilę zatrzymać się przy życiu konsekrowanym. Tym bardziej, że z inicjatywy papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy rok życia konsekrowanego. Często mówimy życie zakonne. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Chciałbym tu zwrócić uwagę na konieczność pewnej korekty. Życie konsekrowane należy do istoty Kościoła. Papież Święty Jan Paweł II w dokumencie zwanym Adhortacją pod tytułem Vita Consecrata pisze, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła, jest sercem Kościoła. A serce w organizmie reaguje na każdy jego ruch, reaguje na każdą emocję, na każde uczucie. Jest tym organem, który ożywia całe ciało. Jeżeli by zabrakło życia konsekrowanego we wspólnocie Kościoła, groziłaby nam duchowa śmierć. A więc życie konsekrowane należy do istoty Kościoła. Natomiast w jaki sposób to życie konsekrowane będzie się wyrażać, to jest sprawa inna. Życie konsekrowane jest niezmienne, a formy się zmieniają w zależności od czasu. I właśnie mamy 7 form współcześnie, mamy 7 form życia konsekrowanego. Najpierw są to, tu postaram się je wymienić. Są to mnisi i mniszki, na przykład siostry klaryski, siostry karmelitanki klauzurowe, siostry betlejemitki, także mnisi jak trapiści, jak benedyktyni, którzy żyją w swoich klasztorach, w ścisłej klauzurze, nie wychodzą, cały czas poświęcają modlitwie, pokucie za nas. Nie wiem, czy wiecie, że posługa kapłanów wyznaczonych przez biskupa, zwanych egzorcystami, ta posługa jest możliwa dzięki temu, że wiele sióstr klauzurowych, właśnie mniszek, modli się za ludzi zdeprawowanych, za ludzi opętanych, za ludzi cierpiących. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wiele sióstr klauzurowych, mniszek, modli się za nas, za nasze sprawy, za kapłanów, modli się o powołania. Bez ich modlitwy i pokuty trudno powiedzieć, jaki byłby nasz los. My tego nie wiemy. Kiedyś dopiero w wieczności, kiedy będziemy mieli udział we wszechwiedzy Boga, pewnie bardzo się zdziwimy, gdy się dowiemy, że naszą pomyślność, nasze różne sprawy układały się dobrze dzięki modlitwie tej czy innej mniszki. Drugą formą życia konsekrowanego są tak zwane instytuty zakonne, czy po prostu zakony. I tu widzimy, że mówienie o życiu zakonnym to jest mówienie tylko o jednej z wielu form życia konsekrowanego. Zakony to nie całe życie konsekrowane, tylko jedna cząstka, wprawdzie znaczna. Zakony, czyli na przykład siostry Matki Bożej Miłosierdzia, siostry Szarytki, siostry Urszulanki, siostry Nazaretanki, jest ich około 100 w Polsce, około 100 rodzajów zgromadzeń. Także zakonnicy, jak Franciszkanie, jak Dominikanie i wiele innych. To są osoby Bogu poświęcone poprzez śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, które głównie zajmują się czynnym apostolstwem. pracują w katechezie, pracują w przedszkolach, pracują w szpitalach, w wielu innych miejscach. Choć, jak podkreślał często święty Jan Paweł II, o sensie istnienia zgromadzeń zakonnych decyduje nie to, co one robią, ale to, że są. Że są dla Chrystusa, dla Boga, jako znak innej rzeczywistości. Kolejną formą życia konsekrowanego są instytuty świeckie. To nowa forma życia w Kościele, która współcześnie obejmuje głównie kobiety, młode kobiety, a instytucja ta ustanowiona została przez papieża Piusa XII Konstytucją Apostolską Provida Mater Ecclesia 2 lutego 1947 roku, a więc zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Instytuty świeckie to też życie konsekrowane, jak powiedziałem, obejmujące głównie kobiety, które zachowują świecki styl życia, a więc świeckość stroju, strój tak jak wszyscy inni, jak trzeba to spodnie, jak trzeba to spódnica, jak trzeba to i biżuteria, i ładny makijaż, i ładna fryzura. Po prostu swoim stylem życia dostosowują się do środowiska życia i pracy, a pracują w świeckich zawodach. Ja osobiście znam również na moim uniwersytecie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pracuję od 27 lat, znam co najmniej kilkanaście kobiet świeckich, konsekrowanych, które są wykładowcami, profesorami, pracują w administracji. Znam kogoś, kto jest w parlamencie, jest osobą świecką, konsekrowaną, na różnych stanowiskach, na różnych szczeblach. Osoby, o których nikt nie wie, poza tymi, którzy wiedzieć mogą i powinni, że to są osoby oddane Bogu. Rzecz jasna, nie mają swojej rodziny, nie mają swoich dzieci, bo ich życie jest oddane Chrystusowi w świecie, aby ten świat uświęcać od środka. To są osoby po to, aby modlić się tam, gdzie kapłan, gdzie zakonnica w habicie nie dociera. Ich powołanie nie zmienia ich stanu życia, ale jest przepięknym byciem Chrystusa wśród ludzi. Są stowarzyszenia życia apostolskiego, to kolejna forma życia konsekrowanego, jak na przykład księża Palotyni czy Filipini. Ci z kolei zajmują się głównie apostolstwem na różne sposoby. Ale warto wspomnieć, że wśród tych wielu form życia konsekrowanego są także indywidualne formy. Mamy na przykład dziewice konsekrowane. To młode kobiety, które właśnie nazywają się dziewicami konsekrowanymi, składają publiczne śluby w katedrze na ręce biskupa, z dochowania ślubu czystości i służby w kościele. Sprawują różne obowiązki, które biskup im w diecezji zleca. Są także wdowy i wdowcy, którzy po śmierci współmałżonka resztę swojego życia chcą poświęcić służbie Bogu i Kościołowi. A więc mamy wdowy i wdowców konsekrowanych. Jak czytamy Pismo Święte, to dziewice i wdowy konsekrowane występowały już w czasach apostolskich, więc jedna z najstarszych form życia konsekrowanego. I wreszcie pustelnicy. Słowo pustelnik nam się kojarzy z człowiekiem, tak jak święty Jan Chrzciciel, z wielką brodą do pasa, jedzącego tylko korzonki i miód leśny i mieszkającym gdzieś tam w głębi lasu albo na pustyni. Współcześnie pustelników możemy spotkać w środku wielkich miast, bo istotą pustelnictwa nie jest ucieczka właśnie w głuszę leśną czy ciszę pustyni, ale ta samotność, która jest smakowaniem obecności Boga. Zdziwimy się bardzo, gdy usłyszymy, że pustelnie są usytuowane na najwyższych budynkach w takich miastach jak Londyn, jak Chicago, jak Nowy Jork, gdzie pustelnicy mieszkają właśnie gdzieś tam w środku wielkich miast, posługując się internetem, apostołują, przyjmując od ludzi różne problemy, modląc się za tych ludzi, podejmując za nich pokuty, udzielając duchowego wsparcia. To jest ich służba w imię Chrystusa, dobrego pasterza. Siostry i bracia, więc zdajemy sobie sprawę, jak wielkie jest bogactwo form życia konsekrowanego w Kościele, za które my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Jeżeli chcemy, żebyśmy mieli duchowe zaplecze, jeżeli chcemy, żeby za nas ktoś się modlił, jeżeli chcemy, żebyśmy mieli duszpasterzy, to trzeba się o to modlić. Będziemy mieli takich duszpasterzy, jakich sobie wymodlimy. Będziemy mieli takie powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, jaka jest jakość życia naszych rodzin. Bo jak podkreślał papież Paweł VI, rodzina jest pierwszym seminarium, pierwszym nowicjatem, gdzie kształtują się powołania. Jeżeli w rodzinie źle się mówi o księżach, powtarzając różne bzdury zasłyszane w mediach, jeżeli w rodzinach brakuje modlitwy, szacunku dla wartości, to nie dziwmy się, że potem nie ma powołań. O jakości życia rodziny, o jakości życia parafii świadczy to, czy z niej pochodzą powołania do służby Bożej. Dlatego weźmy do serca prośbę Chrystusa, dobrego pasterza, który mówi do nas: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I nie bójmy się, jeżeli Chrystus, dobry pasterz, kogoś z naszej rodziny, z naszych najbliższych, nasze dziecko, powoła do swojej służby. To znak Jego dla nas błogosławieństwa.